15:15. Niestety nie mamy jeszcze kworum, więc bardzo bym prosił pracowników Biura Rady Miejskiej, jeżeli byście byli w stanie zerknąć w kuluary, czy ktoś z radnych nie dotrze. I też prosiłbym radnych, którzy się jeszcze nie podpisali, o podpisanie się na liście.
Halo, halo.
Pan przewodniczący Zych, wiem, że jest na pewno w budynku urzędu, jakby dało radę, i będzie brakowało nam jeszcze jednego radnego i możemy rozpoczynać. Super, dziękuję. I idą radni. To klub radnych Sostowiczanie zawitał, więc mamy kworum. To się nazywa dobre wejście, panie radny. Panowie radni. Szanowni państwo, jest godzina 15:16. Otwieram posiedzenie, stwierdzam jego prawomocność. Obecnych jest 12 z 23 radnych obecnie na sali. W drugim punkcie będziemy mieli przyjęcie porządku dziennego posiedzenia. Punkt trzeci, zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. W punkcie czwartym, współdziałanie MOPS, MZZL, Wydziału Zdrowia w zakresie pomocy dla osób w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, wykluczonych, chorych. Punkt piąty, oferty, programy, wsparcie miasta, sytuacja osób niepełnosprawnych w Sostowcu. Sprawy bieżące to w punkcie A, odpowiedź na wniosek numer 32/18 z posiedzenia komisji w dniu 24 kwietnia bieżącego roku. Punkt B, anonimowe pismo pracowników MOPS w Sostowcu. Punkt C, rozpatrzenie skargi mieszkańca na dyrektora MOPS w Sostowcu. I ostatni z podpunktów w sprawach bieżących D, rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz dzieci rozpoczynających realizację obowiązku szkolnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej na terenie miasta Sostowca w roku szkolnym 2018-2019. Ja mam jedną propozycję. Witam przewodniczącego Rady Miejskiej, witam wszystkich państwa. Przepraszam, nie przywitałem, a w zasadzie otworzyłem. Witam wszystkich zgromadzonych, witam pana prezydenta Byszewskiego, państwa naczelników, pracowników jednostek podległych, w szczególności witam mieszkańców na dzisiejszej komisji. No i oczywiście witam jeszcze raz kolegów i koleżanki radne i radnych. Szanowni państwo, jest prośba mieszkańców, żebyśmy punkt piąty, czyli oferty, programy wsparcia miasta, sytuacja osób niepełnosprawnych w Sostowcu przesunęli przed ten punkt, współdziałanie MOPS, MZZL, Wydziału Zdrowia w zakresie pomocy osób w trudnej sytuacji życiowej. Myślę, że taka zgoda będzie, tutaj mieszkańcy o to prosili. Proszę, aby radni, jeżeli nie ma uwag, przegłosowali tak zaproponowany porządek obrad. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem takiego porządku? 13 chyba radnych jest obecnych teraz na sali. 13 za? Dobrze widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Punkt kolejny, zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół wyłożony był w Biurze Rady Miejskiej i był do wglądu. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia? Jest to protokół dla porządku, dodam, numer 52/2018 z 3 lipca bieżącego roku. 13 radnych za. Nie pytam, kto się wstrzymał i kto jest przeciw, ponieważ 13 obecnych. Punkt czwarty. W takim razie oferty, programy wsparcia miasta, sytuacja osób niepełnosprawnych w Sostowcu. Wiem, że jest materiał, natomiast nie wiem, czy jest konieczność, abyśmy byli wprowadzeni. Szanowni państwo radni, sobie tego proszą o to. Wydział Zdrowia. Króciutko. I Wydział Pomocy Społecznej, ewentualnie jeżeli... Polityki Społecznej. Przepraszam. Ta polityka to straszna rzecz. Bardzo proszę.
Szanowni państwo, witam wszystkich zgromadzonych. I może króciutko powiem w ten sposób, że zasadniczo mamy dwa typy pomocy skierowane do osób niepełnosprawnych. Jedna pomoc to jest pomoc, która instytucjonalna, która wynika z wszystkich zadań, środków, które PFRON przekazuje do gminy. I tutaj więcej szczegółów pan pełnomocnik pana prezydenta, pan Janusz Kucharski państwu przekaże. A drugi typ pomocy to są programy, które nie są obligatoryjne, a do których gmina Sosnowiec od wielu lat przystępuje, które są dedykowane jako dodatkowa pomoc, z której mogą skorzystać nasi mieszkańcy. Jest to program Aktywny Samorząd i program wyrównywania różnic, tak zwany walec. Oba te programy, moduł pierwszy, drugi, są realizowane i też na temat szczegółów kilka zdań powie pan pełnomocnik. Czyli gmina ma jak gdyby pełną gamę narzędzi i kompetencji, którymi dysponuje i które kieruje jako wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Oczywiście ograniczona jest środkami, które na ten cel przeznacza rząd.
Bardzo proszę, pani naczelnik.
Szanowni państwo, panie przewodniczący, panie prezydencie, tutaj jak pani naczelnik zdrowia powiedziała, ja tu dopowiem ze swojej strony, materiał jest dość szczegółowy, ja powiem może tak ogólnie. U nas w ramach polityki społecznej, pomocy społecznej też jest wiele działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Tak jak pani naczelnik powiedziała, są zadania realizowane przez MOPS i tutaj w materiale są szczegóły. Bardzo chętnie się wypowiemy na ten temat, bo nie tyle realizujemy ustawowy obowiązek, czyli to dofinansowanie z PFRON-u, ale także pomagamy poza tym, pomagamy rozmawiać ze spółdzielniami, pomagamy zorganizować, czyli pomóc tym osobom w tym, żeby mieli zgromadzone te środki własne. W ich imieniu chodzimy do spółdzielni, spotykamy się, także nie zostawiamy tej osoby samej. W naszych domach, czyli w naszych jednostkach, w dziennych domach też są świadczone usługi dla osób niepełnosprawnych, też to jest w materiale. Mamy dwa domy środowiskowe samopomocy. Tutaj planujemy także otworzyć pilotażową świetlicę od września. W przyszłym roku planujemy uruchomić 3 takie świetlice w godzinach dopołudniowych od 9 do 13. Teraz planujemy jedną taką pilotażową w mieszkaniu na Małachowskiego. Będzie to mieszkanie treningowe w ramach projektu realizowanego przez MOPS. Też tutaj jest w materiale opisany ten projekt, zresztą on był przedmiotem chyba komisji czerwcowej bądź majowej. Tutaj gmina wychodzi także naprzeciw dość dużej ilości absolwentów. My tych potrzeb nigdy nie zaspokoimy. Otwieramy, też jest w materiale, mieszkania od 2015 roku, także bardzo prosimy o szczegółowe pytania. Dziękuję.
Znaczy ten temat już był poruszany na jednej z komisji dosyć szczegółowo, więc myślę, że wystarczy takie wprowadzenie. Temat MOPS-u pani naczelnik poruszyła. Pan Janusz Kucharski bardzo bym prosił, jeżeli by uzupełnił informację pani naczelnik. I myślę, że przejdziemy do zadawania pytań. Wiem, że są mieszkańcy na sali, którzy chcieli w tym temacie pewnie zabrać głos.
Witam.
Więc jak coś, to udzielimy w pierwszej kolejności państwu głosu.
Witam serdecznie. Ja nie będę mówił szczegółowo o zadaniach, bo one są opisane w materiale. Kilka słów powiem o finansowaniu. Tak? Wszystkie zadania, większość zadań na rzecz osób niepełnosprawnych indywidualnych znajduje swoje finansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tutaj miasto rokrocznie otrzymuje kwotę w granicach 3,5 miliona złotych. Największym zadaniem, które finansujemy, to jest działalność warsztatów terapii zajęciowej, bo to jest kwota prawie 1,5 miliona złotych rocznie i to chciałbym dodać, że jest 89 uczestników tego warsztatu. Resztę środków jest przeznaczona na rehabilitację społeczną, gdzie wchodzą do finansowania do przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i barier w komunikowaniu się, jak również turnusy rehabilitacyjne. No i nie zapominajmy, że również finansujemy zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i tutaj sztandarowymi zadaniami to są związane z wyposażeniem stanowisk pracy i z dotacjami na uruchomienie działalności gospodarczej. Na ten cel PUP rokrocznie ponad 500 000 złotych ze środków PFRON-owskich przeznacza. Oczywiście Tak podsumowując sprawy finansowe, niestety rehabilitacja społeczna jest dalece niedofinansowana, tak? Czyli zapotrzebowanie naszych niepełnosprawnych jest większe niż możliwości finansowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś z mieszkańców? Pani Ela. Pani Elżbieto, bardzo bym prosił, podacie mikrofon koledzy? Karol, jeżeli byłoby to możliwe.
Dzień dobry, dla niej miejsca nigdzie. Ja wiem, że fajnie wystartowało wszystko, ja wiem, że to potrzebuje pracy, ale ja mam tylko jedno pytanie. Co radni tego miasta zrobili dla osób niepełnosprawnych intelektualnie? To jest bardzo ważne, intelektualnie, bo ja nie przypominam sobie przez tyle lat, żeby któryś radna czy radny zainteresowali się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Jesteśmy wykluczeni z tego społeczeństwa i teraz jak obserwuję kampanię, która się zbliża i widzę wpisy o budowaniu schronisk, o oświetleniach, o tym, że ławek nie ma, nikt, żaden z radnych, który ponownie kandyduje, ani słowa nie wspomina o osobach niepełnosprawnych intelektualnie. Jesteśmy naprawdę pozostawieni sami sobie. Nikt się nami nie interesuje, losem naszych dzieci. Co dalej? Dziękuję bardzo i to tyle.
Dziękuję. Pytanie jest skierowane do wszystkich radnych, więc myślę, że każdy będzie mógł, ewentualnie zabierając głos, też odpowiedzieć. Pani Ania Sporyszkiewicz, bardzo proszę.
No więc tak, materiał rzeczywiście jest bardzo obszerny. No, strasznie dużo mi czasu zajęło, żeby to przeczytać i właściwie to, gdyby to wydrukować i dać to albo dostępne, żeby to było na stronie internetowej w takiej formule, to być może pani, która zabierała głos przed chwilą, to by się dowiedziała, co się robi i jakie są oferty pracy, bo to właśnie, wie pani co, to właśnie nie jest takie modne. Ja jestem osobą niepełnosprawną, mam też problemy, znam to środowisko, bardziej osób niepełnosprawnych ruchowo, co prawda, i bo uważam, że mam zbyt małą wiedzę dla osób właśnie intelektualnie pokrzywdzonych, ale trudno takie tematy na sztandary wyciągać. To jest rzecz oczywista. Tu w programie naprawdę, żeby to było można zrealizować wszystko, to byłoby świetnie i żeby ludzie wiedzieli, jak z tego korzystać, jak do tego trafić. I dlatego mam takie ogólne pytanie, bo na przykład tutaj, jak czytałam, to miałam taki niedosyt. Kto informuje osobę na przykład chorą, niepełnosprawną, starszą, gdzie się ma udać, w jaki sposób coś się dowiedzieć, jak coś załatwić. Na przykład, no, dlaczego to mówię? Bo mnie się często ludzie pytają, słuchaj, wiesz, no bo mam kogoś, mama jest już 90 przeszło lat, ktoś się nią opiekował i nagle on też jest chory i co ja mam zrobić, gdzie ja mam się udać? I ta pierwsza informacja, według mnie powinien to być lekarz. Być może tak jest, ja nie wiem, bo ja sobie sama jakoś tam dawałam radę i szukałam tej pomocy. Natomiast według mnie takim pierwszym, bo ludzie mają ciągle największe zaufanie do lekarza. Wiem, że żeby korzystać z opieki tej, znaczy takiej pomocy opiekuńczej przez MOPS świadczonej, to chyba musi to lekarz wystawić takie zlecenie, że taka osoba potrzebuje takiej pomocy. Natomiast już chodząc tak do szczegółów, to w pierwszym tam punktem, który tak dosyć obszernie to opisany, to są domy pomocy społecznej. Ja sobie tak podliczyłam, nie wiem, czy w skali innych miast, czy jesteśmy na końcu, czy na początku, czy średnio u nas jest tak samo, bo obliczyłam sobie, że tak, w domu pomocy społecznej, który mamy, prawda, dwa obiekty, na Andersa i na Jagielloński, w tej chwili w Sosnowcu przebywa 150 osób, ale oczekuje 106 osób. Poza Sosnowcem jest 304 osoby, ale oczekuje 119 osób. Czyli zapotrzebowanie na dzisiaj, na ten rok to jest 680 miejsc, z czego mamy tylko 450. I teraz też jak od kilku lat, też jak wraca temat, być może dałoby się, bo ja nie wiem ile jest w takich prywatnych, które znacznie bardziej się, więcej trzeba zapłacić, bo wiem, że jest na odrodzenie taki ośrodek, gdzieś jakieś ośrodki są pojedyncze, ale czy jest jakaś taka informacja zbiorcza, gdzie takie ośrodki się znajdują? Bo one z kolei nie podlegają na przykład pod żadnym, tak bo się kiedyś o to pytałam, tylko jako spółki chyba jakby handlowe są traktowane. Że zgłaszany tylko działalność jest do wojewody, a w ogóle miasto może o tym nie wiedzieć. Ja nie wiem, czy dobrze byłoby, jak nam się udało parę rzeczy już tu zrobić w mieście, typu ten szpital górniczy, szpital dziecięcy wybudować, teraz hospicjum. Być może trzeba by zwiększyć ilość miejsc właśnie w tych DPS-ach poprzez może budowanie dodatkowego pawilonu. O tym też mówiliśmy kilka razy, tylko tak ten materiał. Jakiś dodatkowy pawilon, gdy wybudować, bo tam są duże tereny i na Jagielloński, na Andersa to nie wiem, prawdę mówiąc, bo to na jedność, na Jagielloński to ciągle mijam, więc widzę tam dużo miejsca. Być może jakiś dałoby się pawilon tam wybudować dla osób. Dlaczego? Bo nawet osoby w pełni finansowo w miarę sobie dające, ale nie na całkowity pobyt, gdzieś tam opłacić 3000 miesięcznie, czy tam 4, ale są no, samotne. Mamy dużo osób takich no, w wieku 90 lat, które są najchętniej są w swoich domach, ale czasami nie dają rady być już tak. Więc ja nie wiem, czy nie powinniśmy sobie jako na przyszłość też tak, żeby zwiększyć ilość tych miejsc w takich domach opieki społecznej, żeby nie trzeba tych, bo ja wiem, że nie dlatego są osoby poza Sosnowcem, tylko dlatego, że muszą być specjalistyczne ośrodki. Ja sobie z tego zdaję sprawę.
Nie.
To jest jedna sprawa. A druga sprawa, też bardzo obszerny materiał, tak już szczegółowo, to jest Salwę. Bardzo mnie interesuje właśnie, bo tam nie znalazłam w materiale, w jakim wieku tam przebywają osoby. Czy tam też jest, bo kiedyś wiem, że było, ale teraz jakoś się albo nie doczytałam, bo już za dużo czytałam tego, że czy też tam jest taka szkolenie samodzielności typu, że, bo wiem, że to były dyskusje na ten temat, czy na przykład podopieczny tam uczestnik bycia w Salwie, czy też się uczy samodzielności, na przykład iść kupić samemu jakieś zakupy, samemu do kina, samemu to, żeby urzędowo coś załatwić bez nikogo, czy są na tyle smy. Natomiast cieszy mnie to, co jest napisane na końcu tego materiału, że właśnie nie to, że turnus, jak gdyby czy tam okres pobytu w tym domu, korzystania z tej opieki przedłuża się na później. Czyli ta osoba, która bywała w tym Salwie, że dalej nie ma wstępu, tylko ona może przyjść z rodziną, może dalej być w tym środowisku. I właściwie tak, jakiego jeszcze miałam wynotowanego? No to właściwie na te takie to najważniejsze, bo materiał jest bardzo obszerny, a no i cieszą mnie bardzo te programy, które ostatnio weszły, te mieszkania treningowe, które jest na Chemicznej. A na Chemicznej to byłam, tak przy okazji wykorzystam to. Na Chemicznej byłam, odwiedziłam tam to mieszkanie chronione. Tam są zadowoleni, ale to otoczenie jest okropne. Tam jakieś, nie wiem, może już się zmieniło, ja tam byłam może 2 miesiące temu, że jakieś komórki porozwalane, coś, no to już, to trzeba by też zwrócić uwagę, to może komunalna strona jest, że tam może się zaczęły te porządki już obok tego domu. Oni są zadowoleni są z mieszkańców, sąsiadów i tak dalej. Dziękuję.
Dziękuję pani radna. Ja zaraz oddam panie prezydencie głos, bo chciałbym tak, do pani Elżbiety 2 słowa, bo pani Elżbieto, pani rzadziej u nas bywa, a wiem, że pani jest bardzo mocno zaangażowana w sprawy osób niepełnosprawnych, ale mam w pamięci, to też poniekąd odpowiadając na pani pytanie troszeczkę, ale też będę miał zaraz prośbę. Mam w pamięci wniosek komisji, który pozytywnie chyba 2 lata temu przyjęliśmy po tych zmianach, które zaproponował pierwotnie urząd, żeby przedszkola dla osób niepełnosprawnych były jednak płatne. Wycofano się z tego i to jest wniosek naszej komisji i to wynikało wprost z głosów rodziców, którzy tutaj przychodzą na tą komisję, za co dziękuję serdecznie, bo nie ukrywam, że i sprawy związane z osobami z autyzmem, z Aspergerem poznaliśmy tak naprawdę dzięki osobom, które na co dzień w roli rodzica mają okazję z tymi dziećmi pracować i tak naprawdę nam przekazywać uwagi, więc ja przepraszam, że trochę odwrócę, ale jeżeli byłaby pani miała ochotę i byłaby pani w stanie dzisiaj nam podpowiedzieć, w jaki sposób możemy pomóc jako Rada Miasta, bo my nie jesteśmy specjalistami, tak? Gdzie widzi pani deficyty w tej całej opiece, którą miasto proponuje, to my naprawdę, a jest tu kilka, akurat dzisiaj nie ma tych pań na sali, ale one są cykliczne na Komisji Zdrowia i z chęcią chyba wszyscy radni z tych podpowiedzi rodziców korzystają i staramy się to, co możliwe oczywiście w zakresie finansów, które posiada gmina, realizować. Co do drugiego głosu, przepraszam pani radna, że sobie pozwolę trochę, może nawet nie w formie polemiki, a uzupełnienia. Ja pamiętam dyskusję i projekt, który przedstawiał pan prezes Nowak odnośnie pomysłu na DPS w Sosnowcu. I rzeczywiście to będzie problem, który z roku na rok będzie narastał, bo społeczeństwo nam się niestety, ale również w Sosnowcu starzeje i ten problem dzisiaj wygląda tak, że żeby, przepraszam za brutalność, ale ja już to mówiłem na jednej z komisji, żeby jedna osoba mogła dostać się do DPS-u, to często czeka, aż umrze przed nią 120. No dzisiaj mówimy o 106, bo dokładnie taka dana jest w materiale. I to jest też przerażające i znam temat na bieżąco, tutaj MOPS robi co może, ale rzeczywiście bez rozwiązań lokalowych, bez rozwiązań pod postacią nowego domu pomocy społecznej niespecjalnie jesteśmy w stanie cokolwiek więcej zrobić, no bo ilość miejsc się nie zmienia. Tu warto, albo nie, nie będę nic mówił. No ale to jest kwestia priorytetów. Albo możemy budować jedną budowlę, albo drugą. O jakiej myślę, to pewnie pani wie. Pan prezydent chciał zabrać głos.
Właściwie ja chciałem prosić, żeby w tym momencie pani naczelnik Stanek i pani naczelnik Czapla uzupełniły dyskusję. Pani naczelnik, bardzo proszę.
Jak pan radny słusznie powiedział, pan prezes Nowak był ten temat poruszany, jest on cały czas realizowany. Czekamy teraz na szczegółowe projekty i przeliczenia od pana prezesa. Widzimy tą potrzebę. Najwięcej osób mamy umieszczonych przewlekle somatycznie chorych. Nawet żeśmy wrócili ostatnio do tematu i rozważaliśmy powierzchnię, tak jak tutaj pani radna powiedziała, na Jagiellońskiej i na Andersa, też budowlę modułową, tak, postawić pawilon, ale też musimy przeliczać i jesteśmy na tym etapie kosztów utrzymania takiej placówki. Mamy świadomość, właśnie spędza nam to sens powiek, że jest dużo osób umieszczonych poza Sosnowcem i realizowany jest ten projekt.
Pani,
ten
pani temat... naczelnik, rozumiem, że poniekąd robimy taki mały biznesplan tego przedsięwzięcia. Dziwne, że przy stadionie nie mamy biznesplanu. No nie, bo przy DPS-ie mamy, a przy takim większym zadaniu jeszcze się nie doczekaliśmy. Pani naczelnik.
Może tylko uzupełnię to, co powiedziała koleżanka, że to, że, żebyśmy przygotowali takie miejsca, przygotowali taki dodatkowy oddział dla przewlekle i somatycznie chorych, to jest jedna rzecz, a druga to jest finansowanie, które nie do końca zależy od nas, bo jest finansowaniem z środków zewnętrznych. I to jest też kwestia, ile wojewoda nam przyzna takiego dofinansowania i ile z Narodowego Funduszu Zdrowia dostaniemy dodatkowych środków, no bo to jest kojarzone finansowanie, jeżeli chodzi o ten obszar. Natomiast ja tutaj dodam jeszcze jednej rzeczy, bo mówiliśmy o miejscach w przedszkolach dla dzieci z niepełnosnością.
Mówiliśmy o opłatach, ja mówiłem o opłatach, tak, które by tak, za godzinę ponad
A ja tutaj uzupełnię, bo nie wiem, czy wszyscy mają tego świadomość, że w ramach aktywnego samorządu, czyli tego programu ASA, który w skrócie nazywanego ASEM, który od kilku lat realizujemy fakultatywnie, czyli gmina dodatkowo podejmuje ten wysiłek, żeby te środki były przeznaczone dla naszych mieszkańców. Osoby z niepełnosprawnością, będące rodzicami, mają finansowane miejsca w przedszkolach i żłobkach dla swoich pociech. Ja mówię, troszeczkę odwrócona sytuacja, ale też dotyczy środowiska. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z radnych jeszcze? Pan radny, przepraszam, pan radny Kubicki rzeczywiście się pierwszy zgłaszał. I pan radny, pan...
Szanowni Państwo, oczywiście problem dzieci niepełnosprawnych być może nie był przedmiotem jakichś takich głębszych rozważań w tej kadencji, choć no jak się patrzy na materiał, to tych propozycji trochę jest, prawda? Ja nie wiem, czy wszystkie te osoby zainteresowane tak naprawdę, tak jak to było powiedziane, wiedzą po prostu o tych wszystkich możliwościach, które są. Nie ulega wątpliwości, że to jest bardzo poważny problem, podobnie jak i kwestia opieki właśnie nad osobami starszymi, z niedołężniałymi, niepełnosprawnymi. I tutaj mamy problem DPS-u. No, dla mnie jest oczywiste, że to miasto musi po prostu wybudować trzeci DPS i jest jeszcze jedna rzecz. Otóż my mamy naprawdę bardzo dobrze funkcjonujący w szpitalu w Zagórzu oddział opiekuńczo-leczniczy i uważam, że taki drugi oddział powinien powstać i to chyba nie będzie wielkim kosztem, jeżeli on powstanie, oczywiście może pod innym kierownictwem, na bazie oddziału psychosomatycznego w szpitalu na Zagadłowicza. Bo tak jak ja, można powiedzieć, obserwuję, także można powiedzieć, to są własne obserwacje, niestety, jeżeli chodzi o osoby mi bliskie, jak mam okazję rozmawiać z ludźmi, którzy w jakimś sensie korzystali z jednego i drugiego oddziału, to jeden oddział, czyli Zagórski, to jest oddział na najwyższym, można powiedzieć, poziomie, świetna opieka, a drugi, no powiedzmy, jest tego zaprzeczeniem. I to jest ten problem. Uważam, że trzeci DPS i oddział opiekuńczo-leczniczy, bo mamy coraz więcej osób w podeszłym wieku, które no niestety ze względów społecznych nie mają należytej opieki ze strony rodzin, bo często najbliżsi albo odeszli, albo wyjechali za granicę. I to jest po prostu bardzo poważny problem. I taki porządny oddział opiekuńczo-leczniczy, także nawet ze współpłaceniem, tak jak jest to w Zagórzu, uważam, że powinien po prostu jeszcze jeden powstać. I tu mam jeszcze pytanie do tutaj pań, do Wydziału Opieki Społecznej. W jaki sposób no, zostaną uzupełnione te niedobory? Bo w tym materiale pisze, że na opiekę MOPS ma tam 4 miliony złotych, a w zasadzie potrzeba tam 700 tysięcy złotych więcej, prawda? Na opiekę w DPS-ach tak naprawdę w świetle tego materiału to brakuje nam prawie około 1 700 000 złotych. A więc skąd, w jaki sposób te prawie 2,5 miliona złotych się znajdzie, skoro w budżecie było zapisane właśnie 2,5 miliona złotych mniej, a faktyczne potrzeby są aż o tyle wyższe. Dziękuję.
Pan prezydent, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, pani księgowa z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie najbardziej kompetentną osobą do udzielenia odpowiedzi. Bardzo panią proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, jeżeli chodzi o zaspokojenie niedoborów w obszarze realizacji usług opiekuńczych, te niedobory już zostały zaspokojone, znaleźliśmy to we własnym budżecie. Natomiast jeszcze faktycznie występują niedobory w zakresie finansowania domów pomocy społecznej i też tutaj, że tak powiem, bardzo intensywnie poszukujemy, jeżeli będą takowe oszczędności w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, to jak najbardziej te pieniążki będą przekazane na odpowiedni rozdział i paragraf. Jeżeli nie, to poddamy to pod obrady kierownictwa Urzędu Miejskiego.
Satysfakcjonuje pana radnego odpowiedź.
Po prostu w pewnym momencie, my dzisiaj jesteśmy w końcu sierpnia, prawda? Z tego wynika, że tak naprawdę gdzieś w okolicach października to tych pieniędzy braknie, jeżeli nie znajdzie, czy my mamy jakiś pomysł, co wtedy?
Znaczy, no, szanowni państwo, są to zadania gminy o charakterze obowiązkowym, więc te pieniądze musimy znaleźć, więc tutaj no, nie wyobrażam sobie, żeby tych pieniędzy nie było. Tak jak mówię, my na chwilę obecną w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej robimy wszystko, żeby te niedobory we własnym zakresie zabezpieczyć. Jeżeli to się nie uda, no to no, będziemy to poddawać pod dyskusję na spotkaniu z panem prezydentem.
Dziękuję pani dyrektor. Pan radny Bańbuła.
Praktycznie to już w tej dyskusji, w tej chwili, która miała miejsce, wyczerpała się ta kwestia, która mnie interesuje, ale powiem szczerze, troszeczkę mnie zaniepokoiło to, co pani tutaj powiedziała, brakiem zainteresowania się ze strony radnych, ponieważ wydaje mi się, że bardzo często tymi problemami się zajmujemy, jeśli chodzi o komisję rady, gdzie pokazywane są wszystkie programy, które realizujemy, jeśli chodzi o dostępność osób niepełnosprawnych do tych programów. Natomiast no, być może niezbyt umiejętnie przenosimy te informacje na forum społeczeństwa naszego miasta, pokazywania tego w internecie. I tutaj być może należałoby na to zwrócić uwagę, także z informacją na temat dostępności do tego typu programów, skorzystania z programów, z pokazaniem, w jaki sposób kwalifikuje się osoby, które mogą w tych programach zafunkcjonować. Analizując ten program, można z pewnością przyjąć jako pewnik, że ten program odnosi się zarówno do ludzi młodych, jak i ludzi w wieku starszym. Zresztą na ten temat nie była tutaj mowa. Jeśli chodzi o osoby starsze, uważam, że to nie tylko demografia, ale może jeszcze nie odczuwamy tego w dniu dzisiejszym, Pamiętać jednak musimy o tym, że sporo ludzi z kraju, w tym również z miasta, ludzi młodych, by było poza granicę naszego kraju, niejednokrotnie pozostawiając swoich rodziców, którzy z biegiem lat stają się, wiadomo, coraz starsi, niedołężni i będą korzystać z tego, co zaoferuje im tutaj gmina. Była mowa o domach pomocy społecznej, o tych 150 miejscach. Rzeczywiście, patrząc na listę oczekujących, jest to niewystarczające i światełkiem w tunelu jest to, co zaproponował, przynajmniej zaserwował informacji prezes Nowak, ale wydaje mi się, że i obecna kampania samorządowa wyzwoli pewne inicjatywy, które później zostaną przeniesione bezpośrednio do działalności przez samorząd. Natomiast dostępność do informacji z jednej strony, to ze strony tutaj Urzędu Miasta, ale z drugiej strony chęć skorzystania z tych informacji przez społeczność, to są te kwestie, które wydaje mi się należałoby tutaj udrożnić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za głos w dyskusji. Pan radny Winiarski, bardzo proszę.
Mam pytanie dotyczące tych osób, które oczekują na umieszczenie w DPS-ie. Czy one w tej chwili są objęte jakąś inną formą opieki i wsparcia, przynajmniej do momentu, aż to miejsce dla nich się zwolni? Drugie pytanie dotyczy tych kwestii finansowych. Jak to się stało w ogóle, że nagle się okazuje, że pieniędzy w budżecie na pewne zadania z zakresu opieki społecznej jest za mało? W momencie, kiedy uchwalaliśmy budżet, no, nikt nie mówił, że tutaj są jakieś ewentualne braki, czy one powstały w trakcie danego roku, obecnego roku, czy też od samego początku ilość tych środków była za mała, czy też nastąpiły jakieś przesunięcia w trakcie roku budżetowego. Natomiast co do tej, myślę, najważniejszej kwestii, którą tutaj pani poruszyła, no to rzeczywiście, tak jak mówił pan przewodniczący Niedziela, no nie jesteśmy fachowcami w tej dziedzinie i tutaj bardziej byśmy oczekiwali na jakiś głos, propozycję z państwa strony, bo wy na pewno zdecydowanie bardziej znacie potrzeby tych osób niż my. I no najlepiej, gdyby to była taka propozycja sformułowana w formie też pisemnej, to myślę, że zdecydowanie łatwiej by się nam było wtedy do tego odnieść. No i może już nie ta kadencja, ale następna kadencja przypilnować realizacji tych postulatów. Dziękuję.
Jeszcze w tej dyskusji, bo tutaj pan radny Bańbuła mówił o kwestii informacji, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że bardzo wiele osób, tych, które rzeczywiście potrzebuje pomocy, nie korzysta z internetu. To są ludzie no, w jakimś sensie wykluczeni, jeżeli chodzi o całą tą cywilizację informatyczną. I tu jest po prostu kwestia priorytetu, bo 3 lata temu, wtedy kiedy tak naprawdę po rozmowach z dzielnicowymi, ja gdzieś tam poruszyłem kwestię dopalaczy i no, nawet pisałem interpelację w sprawie tak zwanych street workerów. Tam zgłosili się do mnie moi absolwenci i oni przygotowali po prostu w pewnym sensie taki wstępny projekt i taki program pracy właśnie tych pracowników społecznych na ulicy, przygotowany fachowo przez ludzi, którzy gdzieś tam byli absolwentami UJ-u i nawet doktorat robili z tej problematyki, był wyceniony na około 1,5 miliona złotych, o ile dobrze pamiętam. No i no, po prostu problem rozbija się o pieniądze. I teraz oczywiście w tej kadencji to już jest sprawa zamknięta. Ale jest przed nami kolejna kadencja. Oczywiście nikt nie wie, kto na tej sali będzie zasiadał. I jest kwestia priorytetów. No bo skoro my jako miasto jesteśmy w gruncie rzeczy biedne, prawda? Bo w klasyfikacji miast powiatowych jesteśmy na trzecim miejscu od końca, jeżeli chodzi o kwestie zamożności, no to musimy się zastanowić, na co te pieniądze wydajemy, prawda? Bo wydajemy bardzo dużo pieniędzy na różnego rodzaju wydarzenia, które są w jakimś sensie głośne, które być może zaspokajają takie czy inne potrzeby rozrywki, ale no, po prostu są najpierw potrzeby podstawowe, prawda? Bo nawet w hierarchii potrzeb według Maslowa to najpierw trzeba zaspokoić te potrzeby najniższe, podstawowe, a dopiero później jest kwestia tych potrzeb innych, takich jak bitwy na balony i innego rodzaju tego typu rozrywki. Także jeżeli nie ma się pieniędzy na to, żeby pomóc tym najbardziej potrzebującym, no to nie powinno się tych pieniędzy w gruncie rzeczy tak naprawdę wydawać, no, w taki sposób. Bo to po prostu trochę nawet nie przystoi, tak bym to określił.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja jednak nie chciałbym, żeby umknęły nam pytania pana radnego Winiarskiego, bo one były bardzo istotne. Prosimy o udzielenie odpowiedzi. Co najmniej dwa pierwsze pytania, trzecie już mi umknęło, ale dwa pierwsze pamiętam i mnie też interesują. A później zgłasza się pani Elżbieta, żeby pewnie króciutko się z nami podzielić swoimi uwagami, więc bardzo proszę.
Ja może odpowiem na pytanie pani radnej, jeśli chodzi o środowiskowy dom samopomocy Salwę. To jest przeznaczone dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie. I tam oczywiście to jest, ma, dom posiada 60 miejsc. Osoby mają prowadzone treningi umiejętności społecznych, treningi budżetowe, wszelkie treningi, o które pani radna pytała, są prowadzone. Dom nie posiada miejsc całodobowych, tylko miejsca dziennego pobytu. Natomiast jeśli chodzi o pytanie pana radnego, to wyjaśniam, że wszystkie osoby, które oczekują na umieszczenie w domach pomocy społecznej, korzystają z usług opiekuńczych. I są tutaj objęte pomocą ośrodka, pracownicy monitorują te środowiska, jeśli jest sprawa bardzo pilna, wymaga natychmiastowego umieszczenia, oczywiście pracownicy reagują, przyspieszamy to umieszczenie i umieszczane są osoby poza wszelką kolejnością, jeśli jest taka pilna potrzeba. Z roku na rok obserwujemy stały wzrost osób, które ubiegają się o tą formę pomocy i które oczekują.
A mogę takie głupie pytanie, ale powiedzcie mi, bilans utrzymania takiej osoby z punktu widzenia gminy, my bardzo dużo do tego dokładamy, przepraszam, około że 2600, o pieniądzach, ale...
Około 2600 do jednego mieszkańca.
Miesięcznie,
bo na, czy... Miesięcznie, bo na koszt składa się ten koszt.
Ale rozumiem,
średni.
Że jak taka osoba jest poza miastem, to też te środki wędrują za tym...
Tak.
I w tych prywatnych domach też?
Nie, my nie kierujemy do domów.
Te już są utrzymywane bezpośrednio przez rodzinę, z emerytury
tej osoby. Przez rodzinę i rodzina podpisuje bezpośrednio
umowę. Przepraszam, ale
umowę,
to tak dla porządku, żebyśmy odświeżyli sobie wiedzę w tym zakresie.
Tak, czyli jeśli jakieś chodzi o osoby, 2600... które są umieszczone poza terenem, to my jako gmina dopłacamy i to jest średnia kwota gdzieś około 2600 do jednego mieszkańca.
Ale to też nie jest łatwy proces znaleźć taki dom, który by przyjął osobę w innej gminie, rozumiem.
Nie, no kierujemy do innych gmin jak najbardziej, stąd też tak
ja
duże...
Ja pytam o co innego, czy te gminy są ochoczo przyjmują takich pensjonariuszy, nazwijmy to, czy nie?
Jak mają wolne miejsce, to oczywiście.
Bo no tak, bo to idzie roku, za nim pieniądz,
z roku
prawda?
Na rok coraz więcej osób również umieszczamy, stąd te braki. Ponieważ no, jest taka potrzeba, społeczeństwo się starzeje, z roku na rok coraz więcej osób występuje o tą formę pomocy, stąd te braki. Dlatego te środki będą no, coraz większe. Bo coraz więcej osób, jak w tamtym roku było ponad 200 osób umieszczonych, teraz już jest ponad 300.
Czyli można zaryzykować tezę, że to jest jedno z wyzwań w przyszłości dla Sosnowca i dla Rady Miejskiej, dla prezydenta.
Około 50 osób umieszczamy rocznie poza terenem gminy. W tym roku już umieściliśmy 50 osób. Stąd tutaj te braki, bo no, rzeczywiście jest taka potrzeba pilna i to są potrzeby najważniejsze.
Jedna sprawa, bo...
I nie mamy
nawet
jakby
tego
podstawy,
materiału.
Nie mamy,
przepraszam
ja
bardzo,
jeszcze przerwę, że... my nie tak. mamy możliwości odmówić osoby pomocy tylko ze względu na braki środków. My musimy taką pomoc zabezpieczyć, jeśli osoba takiej pomocy wymaga.
Mam takie pytanie, bo z tego materiału wynika, że pensjonariusz domu opieki społecznej jak gdyby oddaje 70% swojej emerytury, prawda? I teraz tak, jeżeli załóżmy, że taka już niezbyt wysoka emerytura wynosi, dajmy na to netto, 1500 zł, prawda, to 70% z tego to jest 1050 zł. I państwo jeszcze, jak gdyby miasto dopłaca do tego 2600 zł. Czyli fakt, no tak to wygląda, prawda? No 2600 średnio.
Średnio.
Średnio. No 2600 i 1000 to jest 3600. A z tego, co ja się orientuję i czytam, to w prywatnych domach opieki oferują po prostu pobyt za 3000 i bez dofinansowania. Można takie prywatne domy opieki znaleźć, prawda? A więc coś tutaj się... No, ja mam wątpliwości, po prostu powtarzam, nie jestem fachowcem i chciałbym...
Ja myślę, że pani radna Sporyszkiewicz już ten temat lekko dotknęła, jeżeli dobrze pamiętam, że to radna Sporyszkiewicz mówiła, pani naczelnik Czapla. Trochę rozbijamy panu radnemu pytania, bo to drugie pytanie było istotne o finanse, ale to za chwilkę wrócimy.
Szanowni państwo, króciutko na pytanie pana, tak, prywatnych domów. Wczoraj właśnie umieszczałam taką osobę w publicznym, ale na komercyjnych warunkach, poza miastem, bo nie było tutaj wolnych w tym momencie miejsc. I widzi pan, taka jest różnica, że w publicznym szpitalu kosztuje 120 zł doba, jeżeli kupujemy ją komercyjnie w pierwszym miesiącu i 106 zł w kolejnym miesiącu, jedna doba. Więc robi się panu nie 3000, tylko 3000 ponad 600 i więcej może nawet wyjść w zależności, czy miesiąc ma 28 czy 31 dni. A dlatego ma pan w komercyjnych, prywatnych taniej, bo proszę mi wierzyć, że nie można często porównywać opieki, którą serwują publiczne placówki i na przykład osobę, którą umieszczałam z amputacją nogi leżącą, niepubliczne, prywatne, róże, jesienie, maliny, herbaty popołudniowe powiedziały, w ogóle nie biorą. O, bo tam naprawdę ta opieka, ja nie chcę tutaj wszystkich do jednego worka wrzucać, ale tam też sobie państwo wybierają pacjentów takich, przy których, no nie oszukujmy, będą mieli mniej pracy i którzy będą tańsi. Więc ten najtrudniejszy pacjent trafia do publicznej i on musi kosztować, bo nie da się tego zrobić taniej. Ten koszt 106 zł to jest naprawdę koszt pokrywa. Tu nie ma żadnego zarobku. Tyle. Dziękuję.
Dziękuję pani naczelnik. Oczywiście ja po prostu przejmuję te wyjaśnienia, bo ja sam jestem pod wrażeniem tego, co robią nasze domy opieki i poziomu właśnie usług, które świadczą. Ale no, chciałem wyjaśnić pewne wątpliwości, bo powtarzam, pełen szacunek dla naszych DPS-ów i życzyć by sobie, żeby wszystkie domy opieki tak wyglądały. Dziękuję.
To może jest jeszcze tylko jedna rzecz. Rzeczywiście tutaj koleżanka zwróciła mi uwagę, tego nie dopowiedziałam, że w niepublicznych, owszem, koszt masz niższy, ale masz do tego kupić pampersy, leki i wszystko, co jest temu pacjentowi potrzebne. A ten koszt miesięcznie urasta też do kilkuset dodatkowych złotych. A w publicznych, w tym koszcie 120 zł, zawiera się wszystko. Także dziękuję.
No, sygnały są różne, ale przyjmijmy, że tak jest. Tam jest pewna norma też z tymi pampersami, z innymi rzeczami, na które się skarżą ludzie. No, nie wiem, jak jest, nie chcę nikogo... Jeszcze było drugie pytanie odnośnie tych środków finansowych. Czy były jakieś przesunięcia, czy państwo nie zabezpieczyli, czy źle oszacowali, czy budżet po prostu
Szanowni
został państwo okrojony?
W sprawozdaniu z działalności ośrodka za rok 2017 już te potrzeby były, była informacja, że są potrzeby w zakresie domów pomocy społecznej. Tak, że będą braki, już żeśmy tutaj informowali.
No a przy uchwalaniu budżetu na rok 2018, czy państwo zgłaszali takie zapotrzebowanie i dostaliście mniej w budżecie?
Szanowni państwo, tak jak tutaj pracownik powiedział, jest bardzo duże zapotrzebowanie i bardzo duży wzrost osób, które musimy skierować do domu pomocy społecznej z uwagi na to, że nie możemy odmówić tej pomocy. Nie ma możliwości z ustawy, że jeżeli osoba się do takiego domu, do danego domu kwalifikuje, nie możemy odmówić, więc w tym roku mamy bardzo duży wzrost, bardzo duże zapotrzebowanie odnośnie kierowania do domów pomocy społecznej i z tego między innymi wynikają te braki.
Dziękuję pani dyrektor. Ja myślę, że to jest taka odpowiedź, która nie zadowoli radnego Winiarskiego. Ja powiem tylko tyle. Warto, żebyśmy wcześniej mieli tego świadomość, bo mam wrażenie, że wasz głos nie był do końca słyszalny. Nawet rozumiem, dlaczego on nie był słyszalny, tylko problem jest taki, że tak naprawdę to ja mam wrażenie, że to nie jest incydentalny przypadek, który się wydarzył w 2018 roku, ale problem, z którym państwo się będziecie borykać przez najbliższe lata. Raz, coraz bardziej palący staje się potrzeba nowych miejsc w domach pomocy społecznej. Dwa, środków na to i z tym się muszą zmierzyć władze miasta. Tak jak powiedział radny Kubicki, niezależnie kto tymi władzami będzie po wyborach za 2 miesiące, to jest temat, mam nadzieję, że jeżeli będę miał okazję być w którymś z organów tego miasta, będziemy się zajmować w pierwszej kolejności.
Ja myślę, panie przewodniczący, że warto do tej sprawy wrócić jutro na komisji budżetowej.
Czyli ja mogę po sobie zostawić taką też spuściznę i wpisać to do jeszcze porządku prac Komisji Zdrowia w przyszłej kadencji, tak? Niezależnie kto nią się będzie zajmował. Więc ja zasygnalizuję ten problem, szczególnie w okolicy listopada, grudnia, gdzie tworzymy budżet na nowy rok. Jak patrzę na naszą salę i pewną prawidłowość, jednak część radnych znowu radnymi zostanie. No, pewnie będą, może nawet niektórzy, którzy są na tej sali. Tyle pan radny Winiarski. Pani Elżbieta, bardzo proszę.
No, cieszę się, że wysłuchałam takich wspaniałych rzeczy na temat różnych ośrodków, ale w dalszym ciągu ani słowa na przykład o warsztatach terapii zajęciowej. Naprawdę to jest bardzo poważna sprawa w naszym mieście, bo nie mamy takich warsztatów. To, że powstają mieszkania, że powstają świetlice, zawdzięczamy to kilku osobom i nie będę tu wymieniała komu, ale gdyby nie ich inicjatywa i ich zaangażowanie, nie mielibyśmy ani tych świetlic, ani tych mieszkań. Warsztaty terapii zajęciowej chcemy, żeby były przeznaczone dla młodzieży, która kończy szkołę. Te dzieci wychodzą ze szkoły i one zostają w domu. Do domu opieki społecznej mają iść. Oni chcą się dalej rozwijać. My rodzice chcemy, żeby się dalej rozwijali, żeby się nie cofali, żeby nie siedzieli w domu. Mnie głównie chodzi o warsztaty terapii zajęciowej. Czy ktoś w końcu pomyśli o tym, żeby naprawdę coś zrobić? Mamy jedyne warsztaty, to są warsztaty na Alberta i warsztaty u pana Krzemińskiego na Jodłowej. I koniec. Są zapełnione, jest 96 miejsc, a dzieci w domu siedzi. Nie policzyłam jeszcze, ale postaram się kiedyś policzyć, ile naprawdę takiej młodzieży siedzi w domu, która się cofa i naprawdę proszę mi wierzyć, że my rodzice też nie wytrzymujemy. To są dzieci z różnymi schorzeniami. I o tym się w ogóle nie mówi. Mówi się tylko o DPS-ach, o ZOZ-ach, a nikt ani słowa o warsztatach terapii zajęciowej dla młodzieży, dla dzieci. Chciałabym chociaż raz usłyszeć, że coś takiego w Sosnowcu powstanie. Dlaczego nikt nie mówi, że można rozbudować Alberta? Przecież to jest wspaniała organizacja, która naprawdę pomaga tej młodzieży i która by mogła robić więcej, gdyby naprawdę miała takie możliwości. Dziękuję, to tyle.
Dziękuję bardzo. Pani naczelnik, bardzo proszę.
Ja, jeśli państwo pozwolą, do wypowiedzi pani Eli. Jest tutaj na sali pan kierownik warsztatów Alberta i właśnie pani Elu, to jest pani ten temat, z którym żeśmy się zajęli sprzed 3 tygodni. Odbyło się spotkanie z panią prezydent Jedyna, gdzie teraz pan kierownik przygotowuje kosztorys i taki wstępny plan, żeby na swojej powierzchni, tam na swojej działce była postawiona budowla modułowa. Przeliczył, że może być zwiększenie o 15 miejsc. Mam mieć kolejne spotkanie po powrocie pani prezydent Jedynak, ma przedstawić wstępne kosztorysy i projekt. Nawet dzisiaj żeśmy o tym rozmawiali, czy już ma, jeszcze mają dostarczyć projekt. Także będziemy na ten temat rozmawiać i to jest w planach.
Jakieś światełko w tunelu jest, natomiast 15 miejsc pewnie to jeszcze nie jest to, czego potrzebujemy. Ale pani Elżbieto, bardzo dziękuję za zwrócenie nam oczu we właściwym kierunku, bo teraz wiemy, w którym kierunku komisja powinna pracować, żeby rozwiązać te problemy państwa. Nie widzę więcej zgłoszeń, przechodzimy do... Przepraszam, pan radny Bosak. Nie zauważyłem.
Czekałem, bo nie chciałem zakłócać tej tematyki, która była poruszana. Natomiast ja bym się chciał dopytać, bo... jak to już parę razy było wspomniane, że zmiana kadencji, że przez kilka razy czy kilkanaście razy było zgłaszane, ja napisałem interpelację, że ta dostępność na miasta, żeby się zwiększyła. To, że teraz budujemy czy remontujemy nowe przejścia podziemne, to się zgadza. Natomiast wiele tych przejść, no jednak albo nie umią niektórzy operować, albo po prostu narzekają, że nie da się nimi przedostać. No więc może by trzeba było jakiegoś konserwatora puścić i żeby to posprawdzał, bo nieraz nie, ma mały element jest, ja to zgłaszałem kiedyś, tu przy poczcie, jakiś tam bezpiecznik czy tam coś. Nieraz to niewielka rzecz, ale jest wyłączona z ruchu. I tym bardziej, że teraz ten nowy przy Ślimaku, tak samo to przejście.
Ma pan 100% racji. Dotknął no, pan problemu, który przy, ja chcę też ruszyć.
Przejście przy Ślimaku jest znowu dopiero oddane i ja przynajmniej ze 3 telefony miałem, że po prostu nie można się przedostawać przez to przejście. Więc zwracałbym na to uwagę, bo nie wiem, czy będę radny, czy nie będę radny na następną kadencję, ale zwracałbym uwagę, żeby się tym zająć, żeby to jakoś inaczej do tego podchodzić, tak systemowo, systematycznie, a nie tylko tak, że zrobiliśmy i koniec i już nas to więcej nie obchodzi. Druga sprawa, panie prezydencie, druga sprawa. Pisałem interpelację, ja już to kiedyś też pisałem, ale później to było zaniedbane, zaniechane. Bo oczekujemy na remont na dole tego tutaj wejścia, boju i tym podobne. Natomiast mnie przykro jest, jak ja często widzę już nie, nawet nie osoby też niepełnosprawne, ale jak często matka z wózkiem, z dzieckiem szarpie się po tych 3 schodach zaledwie. Napisałem kiedyś interpelację, to mi odpisano, że nie można, bo z powodu tego, że pochyłość jest taka, że to 26 metrów by zajęło. Ja mówię, jak to jest? Poszedłem sobie na przejście dla pieszych i tam jest pochyłość taka i jakoś tam się da ileś tych schodów zrobić, takie 2 szyny położyć tylko, żeby ten... Naprawdę czasami te odpowiedzi na moje interpelacje czy na tego to są śmieszne, po prostu nie wiem jak to określić, ale to są śmieszne. To są niewielkie pieniądze, zanim zrobimy remont, tym ludziom trzeba by pomóc i zrobić to już na dzisiaj, a nie odkładać jeszcze za rok, jeszcze za 2, za 3.
Dziękuję panie radny. W drugim temacie zgłaszał się pan Janusz Kucharski. Jeżeli dobrze dostrzegłem, to bardzo bym prosił o informację. Chociaż rzeczywiście ja takie rzeczy na bieżąco w pracy zawodowej mam problemy i tam rzeczywiście są określone spadki, określone nachyły.
Ale w urzędzie ale ta druga proszę... strona, z jednej strony jest winda, a z drugiej strony nie ma. No, do meldunku.
Pan Janusz, bardzo proszę.
Odpowiadając na pytanie pana radnego odnośnie przebudowy boju, tak faktycznie jest, że te 3 schody wyłączają z dostępności prawe skrzydło parteru. Natomiast przygotowany projekt przewiduje tam zamontowanie dźwigu, tak? czyli urządzenia dźwigu.
Przy poręczy pewnie taka platforma.
Tak jest i na ten cel platforma. Miasto poprzez Wydział Zdrowia pozyskano również dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji, także że to będzie, miejmy nadzieję, realizowane jak najszybciej się da.
A w pierwszym punkcie przyłączę się do radnego Bosaka. Ja miałem ostatnio spotkanie z osobą, która mi mówi, panie radny, tu padają takie mocne słowa, trafia mnie, bo ja moje dziecko nadal noszę na barana, mimo że piękne windy przy Ślimaku stoją, to one nie działają, od kiedy je w zasadzie oddano. I to chyba o 4, ja nie wiem ile tam jest tych wind, powiem uczciwie, natomiast wszystkie nie działają i to informacja od mieszkańca. Już druga rzecz, bo pan przepraszam, prezydent nie ma tego pod sobą, ale to chyba pani prezydent również jedyna ma komunalkę pod sobą. I zwrócono mi jeszcze na jedną uwagę rzecz, że kompletny brud i syf tam panuje, bo tam, nie wiem, po deszczu napływa jakiś piach, ziemia, że generalnie tam się nawet nie da do końca przejść, mimo że to oddawaliśmy szumnie, no i chwaliliśmy się, że jest winda i dbamy o niepełnosprawnych. Nie wiem, panie prezydencie, jak byśmy mogli w czwartek przed sesją, bo to nie jest temat na sesję, dostać informację, czy te windy działają, bo rzeczywiście podobno jest tak, że się to psuje i potem już tego nikt nie naprawia. Albo się doprosić przez kilka miesięcy nie można. Bardzo proszę.
Ja tylko jedno zdanie w tej kwestii, bo byłam świadkiem używania tej windy, jak przyjechałam rowerem i okazało się, że nie mogę zjechać tym rowerem windą, tylko muszę schodzić z rowerem po schodach. Mieszkaniec Sosnowca popatrzał się tak na mnie z dołu do góry, bo ja mówię, zastanawiałam się, czy jest zepsuta, a pan powiedział, znaczy patrzę, a pan otwiera drzwi, podkłada kamień i zostawia otwarte. Ja mówię, czy może pan domknąć drzwi, bo winda nie wróci na górę. A on mówi, nie. Włożył i odjechał. Więc szanowni państwo, zniosłam sobie ten rower i ja mówię, nie chodzi o mnie, bo ja jestem sprawna, miałam siłę znieść ten rower, ale na górze będzie ktoś potrzebujący z wózkiem, więc kultura osobista pewnych osób, które są wśród nas, niestety pozostawia dużo do życzenia i my tutaj możemy przyjeżdżać i naprawiać permanentnie tę windę, a jeżeli część mieszkańców nie zacznie traktować tego jako dobra wspólnego i nie będzie dbać o to, to jest niekończąca się historia, panie przewodniczący.
Zgoda, ale to od tego jest monitoring, wydaje
oczywiście,
mi się,
że tak, ale mówię, to nie jest tylko kwestia wadliwej windy, ale również pewnej kultury, która w tym mieście się pojawia.
Straż miejska i tak dalej, bo naprawdę, no kurde, no wydaje mi się, no to po co w ogóle wydaliśmy kilkadziesiąt tysięcy, chyba nawet 150 tam poszło na te windy, bo to dosyć duża inwestycja była. Skoro one mają nie funkcjonować. No, jak mają być ozdobą, to lepiej było, żeby było po staremu, ludzie by wiedzieli, że muszą chodzić dookoła i tyle. No. Chociaż tam się nawet zejść nie da, bo tam trzeba po tych schodach zejść siłą rzeczy, albo jechać przez Mireckiego no, do centrum. Nie, to nie jest uwaga do pani naczelnik, broń Boże. No, ja mam świadomość, jak niektórzy szanują nasze dobro wspólne, tak, bo i przystanki, i autobusy, i inne obiekty, w które inwestujemy, są dewastowane, niszczone, ale to ja bym oczekiwał bardziej od miasta takiej postawy proaktywnej i rozwiązań, tak. To tyle, zamykamy ten temat, przechodzimy do kolejnego tematu. Współdziałanie MOPS, MZZL, Wydziału Zdrowia w zakresie pomocy dla osób w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, wykluczonych, chorych. Czy ktoś z radnych? Nie było materiału, ja specjalnie nie prosiłem o materiał. Pani radna Sporyszkiewicz. Ja tylko dodam, że temat na wniosek jednej albo jednego z radnych został wprowadzony i myślę, że w formie takiej luźnej dyskusji potraktujemy, to od razu mówię do przedstawicieli jednostek, które wymieniłem w temacie. Ja mam też jedno pytanie, dwa dni temu się spotkałem z mieszkańcami, od razu na bieżąco załatwimy sprawę. Bardzo proszę.
No więc właściwie ja mam pomysł, znaczy ja zgłosiłam ten temat w takim celu, ponieważ kiedyś tu na komisji komunalnej mieliśmy taki przypadek, że rodzina, która no, matka się już postarzała, syn jest starszy, już też tak powyżej 40 lat, pod opieką Salwy i oni są też pod opieką MOPS-u. I teraz o co mi wtedy chodziło kompletnie? Żeby się zająć takimi osobami, nie wiem, czy pomoc psychologiczna, czy jakaś inna, żeby z nimi porozmawiać, a nie tylko dać na przykład prezent w postaci na święta, jakąś paczkę na święta, i bo oni sobie nie życzą żadnej opieki. Nie życzą sobie, żeby się im wtrącać do życia. W domu sobie nie radzą, ale jeszcze przez to zagrażają się społeczeństwu, dlatego że gazu nie wiadomo jak używają, czy nie spowodują, bo to w bloku się dzieje, prawda? I ile takich rodzin jest w domu, czy na przykład MOPS nie powinien się głębiej zainteresować taką rodziną? Że nie tylko odfajkować, damy paczkę na święta i mamy spokój. To jest takie do przemyślenia, jak się zajmować takimi rodzinami, które się, że tak powiem, zastarzały, schorowane są, nieporadne może, no i są dla niebezpieczne dla otoczenia. Bo mogą spowodować jakieś nieszczęście.
Bardzo proszę.
Dziękuję.
Będzie odpowiedź. Wybaczy mi pani MOPS. MOPS, dobrze? Tak, przepraszam, bo nie wszystkich pracowników rozpoznaję.
I tak mogę odpowiedzieć z perspektywy pracownika socjalnego. Pracuję w zawodzie 18 lat i odpowiadając na pani pytanie, oczywiście, że pracownicy socjalni mogliby się bardziej zająć rodziną, ale powiem tak kolokwialnie, nie możemy uszczęśliwiać wszystkich na siłę. Nawet lekarz pani powie, pogotowie, że jeśli pacjent nie chce jechać, odmawia zabiegu, to tego zabiegu po prostu nie robimy. To jest jego wola, ma wolną wolę i taka jest petenta pacjenta decyzja. I tak jest też z naszymi podopiecznymi. Tyle tylko, że pracownicy socjalni, mimo że mają ze strony podopiecznego sprzeciw, i tak zajmują się środowiskiem, proponując pomoc, tak jak pani mówiła, psychologa i monitorując środowisko, informując dzielnicowego o środowisku i wszystkie dostępne nam służby w mieście. Także to nie jest tak, że zostawiamy podopiecznego bez pomocy. Powiedzmy, że monitorujemy, robimy monitoring środowiska. I jeszcze taka dygresja, proszę pamiętać, że nie ma opieki społecznej, jest pomoc społeczna. To nazewnictwo już nie funkcjonuje w naszym języku. Pracownicy socjalni to nie opiekunowie socjalni, tylko pracownicy socjalni. A to jest bardzo duża różnica i pracownicy, którzy wykonują ten zawód, po prostu czują się obrażani, jeśli ktoś mówi opieka społeczna. Dziękuję.
Pan radny Bańbuła, bardzo proszę.
Proszę Państwa, do tego tematu praktycznie nie potrzeba nam, Panie Przewodniczący, materiału. Jest wiele skarg, które rozpatrują, a przez te skargi przybliżamy sobie problem, jak to jest wszystko rozwiązywane przez pracowników socjalnych. No i rzeczywiście ja tutaj mogę powiedzieć, ponieważ tak się składa, że no, obowiązuje nas RODO, będę tutaj bardzo wstrzemięźliwy, ale zajmowałem się... Tak. I wiem o tym, że są tacy, którzy rzeczywiście na poziomie bardzo takim, powiedziałbym, ludzkim, dostępnym oczekują na pomoc, bo rzeczywiście są chwilowej, mają chwilowe problemy. Ale są tacy, którzy pomimo wszechstronnej pomocy, nie do końca także potrafią ocenić pracownika, czy pracowników, którzy się tymi problemami zajmują. I ja tutaj z ogromnym szacunkiem odnoszę się do tych wszystkich pań, panów, którzy czynią pomoc potrzebującym. Akuratnie no, znam, może nie od potrzebki, ale znam te problemy, nie tylko w tym przypadku, o którym myślę, o którym panie również wiedzą, ale w jednych innych przypadkach także. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy się zajmują, którzy czynią opiekę ludziom niepełnosprawnym, potrzebującym, powiedziałbym, potrzebującym. Natomiast oczekiwanie na jakąś wielką satysfakcję od niektórych przynajmniej nie mamy co liczyć. My jesteśmy takim, a nie innym społeczeństwem i to musimy uwzględniać w swojej pracy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja sobie pozwolę zabrać głos w sprawie, a akurat w niedzielę miałem okazję na prośbę mieszkańców spotkać się w kilku miejscach i spotkałem się z trzema rodzinami, które dostały lokale zastępcze w wyniku wyburzenia tych, planowanego wyburzenia, bo jeszcze nie wyburzenia lokali przy ulicy Trauguta 21, 20, no znacie temat, ten, gdzie pan prezydent pouczał mnie, że powinienem zapamiętać z mapy, na której działce będzie budowana te domy. Lekcje odrobiłem, łącznie z tym, że przejechałem się po lokalach zastępczych, które otrzymały te rodziny. I przepraszam, ale ja to powiem, bo proszą mnie o to mieszkańcy i nie mam w zwyczaju takich rzeczy zatajać. Miałem okazję też wysłuchać 50-minutowej rozmowy panów prezydentów z tymi mieszkańcami. Tak się składa, że ktoś uwiecznił tą rozmowę. W tej rozmowie padły obietnice, że te lokale będą wyremontowane, co jest dla mnie jasne, że osoba, która musi opuścić swój dom, który ma urządzony w 100%, chce się wprowadzić do drugiego lokalu zastępczego w pełni urządzonego. Jedyne ciepłe słowa, jakie usłyszałem, to pani dyrektor Sekuła ma wyczucie i timing, bo weszła na salę we właściwym momencie. To jedyne pochwały, do kogo kierowano, to do pracowników MZZL-u na czele z panią dyrektor, że rzeczywiście MZZL w ramach tych skromnych środków, które posiada, no, wykazuje maksymalną chęć pomocy i tutaj pomógł. Natomiast jest ogromne rozżalenie w stosunku do prezydentów, zresztą dzisiaj to już znak czasów, pokazywano mi Messengera, na którym pisano do prezydenta Chęcińskiego, który obiecał, że odpisze, po czym nie odpisał. Ja to mówię na komisji, bo nie chcę tego na sesji. Proszono mnie, żebym to na sesji poruszył. Zobaczyłem te lokale. Są lokale, które nie miały nawet instalacji elektrycznej. Często to są osoby starsze, niepełnosprawne, w gorszym położeniu, bo to były lokale socjalne, zostawione same sobie. Więcej. Do końca miesiąca mają opuścić stare lokale, bo grozi im płacenie czynszu za dwa lokale. Nie wiem, to dyrektor mnie musi poprawić, czy to wrzesień, czy sierpień, to wy mi musicie powiedzieć, bo mają dwie umowy teraz de facto na lokale i mają czas na opuszczenie lokalu, w którym są. Tylko ciężko jest opuścić lokal w momencie, w którym się wchodzi do pustych jeszcze nie pomalowanych, tylko obdrapanych, rozwalonych ścian, bez podłogi, bez niczego. Mówię o pomocy MZZL-u, którą otrzymali, bo i panele, i część wyposażenia od państwa oczywiście otrzymali. Ja mówię to na bieżąco. Lokale, te, które ja miałem odwiedzić, szczerze, fajny standard. Jak one by były już wykończone, to naprawdę ci ludzie będą żyli w godnych warunkach. Mam porównanie na Trauguta. Oczywiście tam mieli lepiej w tym sensie, że płacili niższe czynsze, bo lokale miały kwalifikację socjalnego, mieli ogródek. No, człowiek się też przyzwyczaja do takich niuansów, ale załóżmy, że to zupełnie zostawiamy z boku, bo jest wyższa potrzeba, budujemy tam blok komunalny, takie potrzeby też mamy. Więc ja nawet nie chcę dzisiaj więcej mówić. Znaczy, ja słyszałem całą rozmowę prezydentów i padły konkretne obietnice konkretnych ludzi. Akurat uczestniczył w tym spotkaniu i prezydent Byszewski, i prezydent Chęciński. I mam prośbę, żeby tym tematem władze miasta się zajęły. To są osoby, które mnie upoważniły do posługiwania się ich nazwiskiem, powiedziały, że one nie mają problemu, że są zdeterminowane i że chciałyby po prostu pomocy. Państwo znacie sprawę pewnie lepiej niż ja. Ja to dopiero zobaczyłem w niedzielę. Więcej, no, te osoby zostały na tym spotkaniu poproszone, żeby nie rozmawiać z radnymi, żeby radnych w to nie wgłębiać, żeby nie uprawiać na tym temacie polityki, więc ja w tym momencie się zamykam, przestaję uprawiać politykę i prosiłbym o to, żeby władze miasta podjęły stosowne kroki. Ja się za tydzień, dwa spotkam z mieszkańcami i porozmawiam.
Panie przewodniczący, jeżeli mogę prosić, ponieważ...
Ale to akurat taki punkt mamy dzisiaj, że wydaje mi się, że najbardziej właściwym było poruszenie tego w tym miejscu, bo to są osoby z lokali socjalnych, w dużej mierze nieporadne, starsze, w trudnej sytuacji, zostawione same sobie przez miasto, w budynkach, które mają zostać docelowo wyburzone. Wydaje mi się, że jak komu, ale takim ludziom pomóc się należy w tej sytuacji. Jak mnie państwo wyprostujecie, z przyjemnością wysłucham, będę miał argumenty do mieszkańców.
Jeżeli mogę prosić, panie przewodniczący, zostałem wywołany z imienia nazwiska, więc bardzo proszę. Panie przewodniczący, ja nie wiem, czy moje wspólnie z panem prezydentem Chęcińskim spotkanie z tym małżeństwem, pan został uprawniony do używania nazwiska, ja nie, więc przepraszam państwa, i będę operował tylko kwestią z tym małżeństwem. Ja nie nagrywałem rozmowy, bo nie mam takiego zwyczaju, widocznie ktoś inny ma. Otóż kiedy...
Ja też nie nagrywam.
Przez różnego rodzaju komunikatory ci państwo zasygnalizowali mojej skromnej osobie, osobie prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego, kwestię ich oceny stanu lokalu, który został im w zamian za ten lokal Antrauguta, który będzie wyburzany, przeznaczony. Jeżeli dobrze pamiętam, trzy poniedziałki temu, pani dyrektor, proszę mnie wspomóc, pani jest młodsza, więc ta pamięć pewnie lepsza. Trzy poniedziałki temu, kiedy ta informacja stała się moim udziałem, poprosiłem panią dyrektor osobiście, pana dyrektora, wicedyrektora MZZL-u. Osobiście udaliśmy się w poniedziałek w godzinach wczesnorannych na ulicę, przy której znajduje się to mieszkanie. Osobiście byłem, zrobiłem zdjęcia, porównałem ze zdjęciami, które przesłali ci państwo. Powiem tylko tyle. Zgodnie z deklaracją, w której składaniu, tak, potwierdzam, brałem udział, mieszkanie zostało oddane do dyspozycji tych państwa w stanie takim, jak z nimi było ustalone, to znaczy wymienione na nowe drzwi, wymienione okna, pociągnięta nowa instalacja elektryczna, ściany, ja nie jestem budowlańcem, zdarte wszystkie wcześniejsze malowania, wygipsowane do równości.
Nie wygipsowane. Zdjęcie mam z niedzieli, to na pewno nie są wygipsowane.
No ja byłem trzy poniedziałki temu, więc mówię o tym, co ja widziałem trzy poniedziałki temu w tym samym mieszkaniu, zakładam, w którym pan radny był teraz w niedzielę.
Pokażę panu.
Powiem tak. Brałem udział w składaniu deklaracji, pod którą się podpisałem i moje trzy temu poniedziałki wstecz zobaczenie mieszkania spełniało nie tylko w 100, ale moim zdaniem, bo tam było zrobionych jeszcze kilka innych rzeczy, łącznie z tym, że zgodnie z ustaleniem z tym państwem zostały położone paździerzowe płyty na podłogi, przygotowane do tego, zgodnie z życzeniem tych państwa, do położenia paneli. Dlatego też ja myślę, że bądźmy tak naprawdę do końca szczerzy w przekazie. Otóż ci państwo w 100% otrzymali lokal taki, jaki w rozmowie z nimi zostało zadeklarowane.
Prezydencie, notatkę jakąś pewnie MZZL będzie posiadał albo jakiś protokół, który tam jest spisany, więc dla mnie temat będzie zamknięty, jak nie ma. Czyli ale... nie, bo mówię o tym, no bo to jest tak, no oni mówią, że urząd nie dotrzymał ustaleń. Ja, to nie tylko oni, bo ja nie byłem w jednym lokalu, akurat tak się składa, że mają sąsiadów. akurat pani dyrektor kiwa głową, a najbardziej chwalono panią. I mówiono, że pani się wywiązała ze wszystkiego i w ramach skromnych środków, które mieliście, przeznaczyliście w całości, zakupiliście chyba nawet sprzęt jakiegoś gospodarstwa domowego czy coś. Nie wiem, taką informację powziąłem. Jeżeli ja jestem w błędzie, no to uczciwie mówię, nie robię tego celowo, tylko powtarzam państwu, zresztą bez żadnej tajemnicy, to, co usłyszałem od mieszkańców jednych, drugich, trzecich, bo akurat miałem okazję się spotkać. Na ich prośbę też o to nie zabiegałem, zadzwoniono do mnie jako radnego, przyjechałem w pierwszym wolnym moim terminie. Pani dyrektor chciała słowo w tym temacie, czy... Ale wolałbym do mikrofonu. Jak można, tak.
Ja na ten temat rozmawiałam z tym małżeństwem oraz z innymi mieszkańcami Trauguta z 10 razy. I to jest tak potworna eskalacja, że prawdę mówiąc nie wyobrażałam sobie, że kiedykolwiek będę uczestniczyła w takim procesie. Po naszym spotkaniu, myślę, że jakieś 2 miesiące temu, kiedy został ustalony zakres prac, ja uznałam, że sprawa jest zamknięta. Była interwencja u jednego prezydenta, u drugiego, u dziennikarzy, u pana radnego. Nie wiem, gdzie się to skończy. Natomiast kiedy zaproponowałam, że to może nie takie mieszkanie, jakie im daliśmy, ale ekwiwalentne i wtedy je wyremontujemy i wyposażymy do końca. Nie, to może jednak nie. Więc jeżeli są jakiekolwiek sytuacje, to jest taka moja prośba na koniec kadencji. Na pewno będzie dużo rzeczy, z którymi mieszkańcy przychodzą, chcąc jeszcze rzutem na taśmę coś wyjaśnić. Gdybym mogła bardzo prosić, żeby było zorganizowane spotkanie z nami i wtedy możemy przedstawiać swoje racje. Bardzo nam to zaoszczędzi czas i nerwy, bo nie ukrywam, że jestem mocno wzburzona.
Pani dyrektor, dziękuję. Ja nie widzę problemu. Powiem pani uczciwie, jak dostałem telefon, jechałem nie znając tematu naszej rozmowy. Wcześniej miałem okazję jeszcze się spotkać z mieszkańcami ulicy Jedności Kolejowej, gdzie przekonany, że jadę na spotkanie z jedną mieszkanką, która do mnie dzwoniła, ubrany w moje dżinsy z dziurami i w bluzę z kapturem, pojechałem na spotkanie, po czym zastałem 70 mieszkańców tejże ulicy. Na początku ich przeprosiłem, że wyglądam jak strach na wróble, a później zacząłem z nimi rozmawiać i dokładnie przyjąłem ten sposób rozumowania, co pani. Do 6 zobowiązałem się, że do jutra poustalam z wodociągami i z właściwym prezydentem spotkanie 6 września w temacie, który jest dla nich palący. Ja poznałem ten temat w niedzielę przypadkiem, będąc przekonany, że jadę do jednej mieszkanki. Mówię to naprawdę mega uczciwie. Podobnie było w tym przypadku. Poznałem lokalizację, gdzie mam przyjechać, dostałem SMS-a, nawet go mam w telefonie. Proszę, żeby pan podjechał tu i tu i poznałem temat na miejscu. No ciężko poinformować stosowne służby, jeszcze szczególnie, że doba niedziela. Tak się składa w moim życiu, że ja najwięcej czasu mam w weekendy na takie sprawy, więc się umówiłem z mieszkańcami na niedzielę. Zresztą na moją prośbę dzwonili do mnie chyba w czwartek, poprosiłem, żeby to był weekend. No tak to działa. Ja nie widzę problemu, przekażę informacje, możemy zrobić spotkanie. Ja akurat wiem, że MZZL-em da się porozumieć i wiem, jak ciężko państwo pracujecie. Jedyne, co mnie szokowało, to rzeczywiście to, co miałem okazję przy okazji usłyszeć, trochę odbiega od stanowiska władz miasta, ale okej, no też rozumiem, że pewne rzeczy mają prawo się zmieniać. To tyle na bieżąco. Dla państwa temat jest znany, tak? I myślę, że możemy zamknąć w tym punkcie. Czy są głosy jeszcze? Pan prezydent, bardzo proszę.
Właściwie w tym punkcie, ale tak troszkę na zasadzie didaskaliów. Mam do pana przewodniczącego gorącą prośbę, ponieważ spotkanie naszej komisji dzisiaj jest nagrywane, ale chciałbym właśnie, czy miałem zamiar zostawić na sprawie bieżące, ale postanowiłem, że teraz poproszę pana przewodniczącego o to, aby, jeżeli jest to możliwe, w formie pisemnej potwierdził fakt, że miał możliwość odsłuchu nagranej bez mojej wiedzy, bez mojej zgody rozmowy w gabinecie zastępcy prezydenta miasta Sosnowca przez osoby, które były moimi gośćmi.
Dobrze, panie prezydencie, miałem taką możliwość, więc pewnie to potwierdzę, nie ma problemu.
Bardzo dziękuję.
Tak jak potwierdzam, że rzeczywiście odbiegają pewne rzeczy od tego, co rozmawiamy, ale okej, no nie ma problemu. Też mi przykro, że słyszałem, żeby nie angażować w to radnych i nam nie robić przy tym pewnych tematów. Myśmy się też o temacie dowiedzieli później. No ale okej, rozumiem, każdy ma swój punkt. Nieważne. Przepraszam, bo brnę niepotrzebnie w ten temat. Czy ktoś z państwa chce jeszcze w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia, sprawy bieżące, odpowiedź na wniosek z posiedzenia w dniu 24 kwietnia, odpowiedź jest pozytywna, wniosek dotyczył zakupu holterów, pani radna Olko, jak dobrze pamiętam, była wnioskodawczynią, komisja chyba w całości przegłosowała tenże wniosek, jest pozytywnie, znaczy pozytywnie będzie dopiero po rozstrzygnięciu postępowania, ma nastąpić rozstrzygnięcie we wrześniu bieżącego roku, ale widać, że się jakieś środki znalazły. A kolejny punkt, przepraszam, zostawię na koniec może punkt B, bo tam będziemy może chwilkę mieli jeszcze dyskusję. Natomiast kolejny punkt C, rozpatrzenie skargi. Pierwotnie przez przypadek odczytałem opinia numer 96 przez 2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej. Ja ją odczytam, ale jeżeli będzie potrzebna dyskusja, to oczywiście do niej, to oczywiście ją odbędziemy. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz dzieci rozpoczynających realizację obowiązku szkolnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej na terenie miasta Sosnowca w roku szkolnym bieżącym 2018-2019. Tam nadzór prawny wojewody przyczepił nam się, mówię przyczepił, dlatego że zrobił to po terminie, moglibyśmy pewnie wygrać sprawę, ale trwałoby to długo. Nie chcemy blokować możliwości wypłaty jednorazowego świadczenia dla dzieciaków w klasie pierwszej podstawowej, dla rodziców tak naprawdę. Stąd ponowne podjęcie uchwały przygotowanej przez Wydział Polityki Społecznej. Pan radny Winiarski. Nie, pani naczelnik, ja myślę, że po takim wprowadzeniu pytania radnych ewentualne.
Czy pytanie, jedna taka uwaga. Pytanie, co się stało, bo jak rozumiem, podobną uchwałę rok temu Urząd Nadzoru Prawnego zaakceptował. Czy zmieniły się przepisy, czy zmieniła się interpretacja przez nadzór prawny wojewody? A drugie takie pytanie, w tym wykazie, a to mi zwracała uwagę jedna osoba, no są takie elementy, które mogą podlegać tej refundacji, które no zwykle aż tak dużo nie kosztują. Natomiast nie ma na przykład możliwości zakupu mebli do pokoju dziecięcego, po prostu do nauki tego.
Biurka,
tak, dokładnie. Czy to nie mogłoby się znaleźć w tym wykazie i również być refundowane?
Pan mecenas, a na drugie pani naczelnik.
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o stan prawny, to w tej kwestii się nie zmienił, natomiast z tego, co słyszeliśmy, zmieniły się osoby odpowiadające za badanie naszych uchwał. I cóż tu dużo powiedzieć. Jednego roku uchwała przeszła, drugiego roku już nie. Myślę, że nie ma się co za dużo rozwodzić.
Ale dokonaliśmy jakichś korekt, rozumiem.
Tak, oczywiście. I to w porozumieniu z nadzorem, także tym razem powinno być ok.
Ale zgadzam się z panem, rozwodzić się nie należy. To
znaczy, ja powiem tak, myślę, że teraz już powinno być ok.
Aż taki konserwatywny nie jest. Pani naczelnik.
Ja może tutaj odpowiem panu radnemu. Od 2016 realizujemy wsparcie na starcie i taki był katalog zaakceptowany, ustalaliśmy to i się sprawdzało. Sprawdzało się to i nie ukrywam, tą uwagę uwzględnimy w następnym roku. No teraz już nie ma możliwości zmiany katalogu.
A dlaczego nie ma, jak podejmujemy uchwałę?
Już.
Tak, ale ja też słyszałem, że różnie do tego podchodzą w różnych szkołach, że czasami akceptują takie wydatki, a czasami nie akceptują.
Ale to bardzo proszę o takie potwierdzone przykłady, bo analizowały szkoły to od 2 lat i zgodnie wszystkie wydatki były z katalogiem i faktury były akceptowane zgodnie z katalogiem, panie radny. To bardzo bym prosiła o takie przykłady.
Postaram się, nie wiem, to był sygnał z zewnątrz, także trudno mi dokładnie powiedzieć.
Bardzo bym prosiła, dobrze, bo my tak jak mówię, szkoła analizujemy, drugi raz analizujemy w wydziale zgodność faktur z katalogiem.
Dobrze, dziękuję.
Okej, dziękujemy. Przechodzimy do głosowania. Opinia była odczytana. Trzeba ją przypominać, nie widzę, żeby była taka potrzeba. Kto z radnych jest za pozytywną opinią? 16 radnych za, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał? Nie widzę. Znaczy, znamienne jest to, że Urząd Wojewódzki wystosował nam po terminach te uwagi mógł sobie naprawdę podarować. To tak chyba trochę złośliwość kierowała urzędnikami wojewody. Ale miejmy nadzieję, że nie. Że troska o to, żeby prawo stanowione w naszej gminie było o jak najwyższej jakości. Ostatnia, a przepraszam, trochę zmieniłem kolejność bez zgody radnych, ale myślę, że nikt się nie pogniewa, anonimowe. Bo dobiegło końca nasze posiedzenie, chyba że w sprawach bieżących. Ja mam jedno pytanie. A to już takie kampanijne. Co z dentobusem w naszym mieście, bo czekam od 4 lat? No nie, bo miał być. Już był przetarg w zeszłym roku i pamiętam, że mieliśmy już go mieć. Nie pytam o dentobus, bo ja z zębami nie mam problemów, ale wiem, ile kosztuje leczenie mojego dzieciaka i podejrzewam, ile rodzice mają problemów.
Chciałbym być, panie przewodniczący, bardzo precyzyjny.
Panie prezydencie, ja w czwartek przed sesją dopytam. To było żartem bardziej. Ale dopytam, bo ten dentobus to była jedna z takich fajniejszych rzeczy, która była w kampanii obiecana i wiem, że radny Wojtusiak jak najbardziej o to zabiegał.
Nie, nie, no jest rządowy program, który tak naprawdę w tym momencie zamknął niejako na tę chwilę nasze działania, ale tu pan radny pytał żartem, więc...
Dziękuję, zamykam dzisiejsze posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny, Opieki Społecznej. Dziękuję serdecznie państwu za wszystkie głosy. No i co, za miesiąc zobaczymy się chyba ostatni raz na komisji.